Przyznam się szczerze, że do domowego kościoła to jestem przyzwyczajony, że mówię tak bardziej po domowemu, w takiej trochę mniejszej grupie, w takiej większej to przyszło mi dopiero pierwszy raz. No cóż, ale liczę także na wsparcie i tak wielkiej wspólnoty modlitewnej, więc myślę, że Duch Święty da się ubłagać i przez mikrofon i przez taką rurę przemówi. To do rzeczy. Kiedy jeździłem na Oazę jako tak zwana młodzież, tak widać, że to było już parę lat temu, to jednym z moich ulubionych punktów programu była tak zwana wyprawa otwartych oczu. Ci, którzy byli na oazach młodzieżowych, to wiedzą mniej więcej, o co chodzi. To było odkrywanie piękna Pana Boga w przyrodzie. I myślę, że to był mój ulubiony punkt programu nie tylko dlatego, że nie trzeba było nic czytać, bo trzeba było czytać, owszem, ale właśnie z przyrody. I myślę, że pewnie stało się to tak za sprawą mojego pierwszego rekolekcyjnego animatora, który potrafił dobrze mnie wprowadzić w tę praktykę. Uczył właśnie patrzeć uważnie, kojarzyć fakty, wyciągać z nich wnioski dla siebie, dla swojego życia. I potem starałem się również innych zachwycić tym oazowym sposobem patrzenia na świat, na piękno przyrody, na odkrywanie w nim głębi Bożej mądrości. Potem, kiedy zacząłem jeździć na rekolekcje domowego kościoła, to spostrzegłem, że ten czas i ten sposób patrzenia na świat przeżywany jest troszeczkę inaczej, może nawet bogaciej. Przeżywany jako czas dla rodziny, taki piękny czas, kiedy rodzice uczą dzieci podziwiania mądrości Boga w pięknie przyrody, ale też sami się uczą, jak przez piękno przyrody odkrywać Bożą obecność i Bożą miłość. Mówię, że może to jest jeszcze piękniejsze, bo jak człowiek sam się zachwyca pięknem świata, prawda, no to jest piękne. Ale po pewnym czasie przychodzi taka nostalgia i smutek, jak nie ma się z kim tym podzielić, prawda? Zwłaszcza to myślę, że wy to wiecie, bo żyjecie w małżeństwach, w rodzinach, jak to nastąpiła pewna wiosna, prawda, parę lat temu, paręnaście, parędziesiąt lat temu. I człowiek nagle zauważył, że zupełnie inaczej patrzy, prawda, razem z drugą osobą, kiedy może podziwiać piękno gór, albo morza, albo innych bałwanów, albo chociażby tego kasztana, który tutaj nam pięknie kwitnie, nieprawda? To zupełnie nie to samo. Ale właśnie to jest zachwyt, który mam z kim podzielić, smakuje zupełnie inaczej. I dzisiaj chciałbym, byśmy zaprosić was właśnie do tego, żebyśmy zrobili sobie taką małą wyprawę otwartych oczu do uważnego spojrzenia i do medytacji. Może nie przyrody, ale do uważnego wpatrzenia się i medytacji obrazu, który nas tutaj wszystkich gromadzi, do tego kaliskiego wizerunku świętego Józefa. Ksiądz biskup pięknie mówił o tej wizji świętej rodziny, właśnie wizji fatimskiej, wizji świętej Łucji. Myślę, że to gdzieś tam bardzo blisko wpisuje się i przybliża nas do medytacji tego obrazu, do którego jakoś tam już żeśmy się przyzwyczaili. Mówimy obraz świętego Józefa. Co prawda on jest w środku, w bazylice. Tutaj troszeczkę jest przysłonięty, ale na szczęście mamy te nasze śpiewniczki dzięki technice drukarskiej. Co prawda nie w kolorze, ale mamy go tutaj, prawda? Możemy się w niego wpatrzeć. Chciałbym, byśmy się wpatrzyli w niego dzisiaj trochę bardziej uważnie, bo może dostrzeżemy coś, czego do tej pory nie dostrzegaliśmy. Mówimy o obrazie świętego Józefa, ale kiedy mu się przyjrzymy, to stwierdzimy, że ten obraz nie przedstawia świętego Józefa. A może dokładniej przedstawia świętego Józefa, ale nie samego. I ten święty Józef, zobaczmy, wcale nie jest nawet w centrum tego obrazu. Kto jest w centrum? Możemy powiedzieć Jezus. A też nie do końca. Bo owszem, Jezus jest w centrum tej trójki osób, które widzimy na obrazie w dolnej jego części, czyli w centrum świętej rodziny. Jest Jezus, trzymany za rękę przez Maryję, przez Józefa. Ale oprócz tej trójki osób rozmieszczonych tak właśnie w poziomie, jest też jeszcze trójka osób rozmieszczonych w pionie. Tak, Trójca Święta. Na górze Bóg Ojciec, na dole Syn Boży, a pomiędzy nimi, pośrodku, również w centrum kompozycji obrazu, jest Duch Święty. Popatrzmy, obraz rozplanowany jakby właśnie na planie krzyża. Pionowo mamy przedstawioną Trójcę Świętą, jakby najpełniejsze objawienie intymnego życia Boga, tej miłości Bożej, a Jego wewnętrznej miłości, tę największą tajemnicę, jaką Bóg zechciał nam objawić, tajemnicę swojego wewnętrznego życia, miłości swojej wewnętrznej. A poziomo mamy świętą rodzinę, tę najpiękniejszą manifestację prawdy o tym, że Bóg chciał złączyć, jak to ładnie słyszymy w orędziu paskalnym co roku, niebo z ziemią, sprawy ludzkie ze sprawami boskimi. I sam stał się człowiekiem. A tym zaś, który jest w centrum tego obrazu, nie jest Jezus Chrystus widziany i uwielbiany przez nas, Jezus Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, ale w centrum jest ktoś, kto się tak uniżył, bo mówimy zwykle o kenozie Chrystusa, o uniżeniu się Chrystusa, prawda? A tutaj w centrum mamy kogoś, kto się tak uniżył, tak się ukrywa, jest tak nieuchwytny, że jako jedyny na tym obrazie jest przedstawiony nie w ludzkiej postaci, ale jako ptak, jako gołębica, prawda? Dlaczego teraz zwracam na początku uwagę na to, że w centrum kaliskiego obrazu świętego Józefa jest Duch Święty? Popatrzmy, jak potrzeba było takiego naprowadzania, jak trudno nam przyszło zobaczyć, że to On jest w centrum. I myślę, że często podobnie trudno nam zobaczyć, że Duch Święty jest i powinien być w centrum życia człowieka wierzącego, w centrum także rodziny, w której żyje. Myślę, że kapitalnie widział to założyciel naszego ruchu, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki. Popatrzmy jeszcze na drugi znak, który jest nam bardzo bliski, bardzo znany, na nasz znak wyrażający charyzmat naszego ruchu, Fos Zoe, światło życie. Jest to zasada życia ruchu. Droga naszej formacji prowadzi do wiary konsekwentnej, do tego, żeby to światło, to Fos, było wcielane w życie, żeby było z nim nierozdzielne. Ma się to łączyć tak, żeby nie można było tego rozdzielić. Zobaczmy w znaku domowego kościoła, mamy to Fos Zoe wpisane właśnie jeszcze w dom, w rodzinę jakby, nie? Nie można tego rozdzielić, tego światła i życia, bo znak się rozsypie. Jak wyjmiemy tę środkową literę, to się rozsypie nam wszystko. I tym, co łączy światło i życie, jest litera omega. Ta litera omega to znak Ducha Świętego. To On łączy światło i życie. Bez Niego ta jedność jest niemożliwa. I ciągle musimy to sobie przypominać. Ciągle musimy przypominać sobie, kim jest Duch Święty w Kościele, dostrzegać Jego obecność i to Jego obecność w centrum. Jeśli mówimy o Jego obecności w Kościele, to także w domowym Kościele, w naszej rodzinie, On jest i powinien być w centrum. I zobaczmy, jak kapitalna jest świadomość tego właśnie w ruchu Światło-Życie, w domowym Kościele także, jako jego gałęzi rodzinnej. Kiedy prześledzimy teksty liturgiczne, to zobaczymy, że właśnie Duch Święty jest obecny nie tylko przy sakramencie bierzmowania, bo wtedy najczęściej mówimy o Duchu Świętym, ale że bez Niego nie dzieje się nic, absolutnie nic. Od chrztu, poprzez sakrament pojednania, jest obecny chociażby w formule sakramentu pojednania, poprzez Eucharystię, gdzie jest też epikleza, aż po liturgię sakramentu święceń czy sakramentu małżeństwa. On tu jest obecny. Śpiewamy hymn do Ducha Świętego, aż w końcu po namaszczenie chorych. I tak samo zobaczmy w roku liturgicznym. Duch Święty jest w nim wspominany zawsze, ale już szczególnie w czasie, który przeżywamy teraz, w czasie 50 dni paschalnej radości. W tym okresie, zobaczmy, czytamy w liturgii słowa Dzieje Apostolskie, księgę, którą możemy nazwać dobrą nowiną o Bogu, który działa w swoim Kościele właśnie przez Ducha Świętego. I popatrzmy, odkrywając tajemnicę żywego Kościoła, który to dar został jakby dany księdzu Blachnickiemu, odkrywając tajemnicę Kościoła żywego, Ksiądz Blachnicki tak to zaplanował, żeby ten właśnie okres, okres Pięćdziesiątnicy Paschalnej, okres zesłania Ducha Świętego potem, był szczególnie przeżywany w ruchu Światło-Życie. I tu nie chodzi tylko o jakiś element, o jeden z elementów. To nie chodzi tylko o trzeci szczyt, jakim w ramach formacji podstawowej w czasie rekolekcji ruchu, podczas każdej rekolekcji pojawia się właśnie ten trzeci szczyt, dzień wspólnoty przeżywany w dniu zesłania Ducha Świętego, kiedy przeżywamy manifestację jedności Kościoła w Duchu Świętym. To jest również ułożenie całego roku formacyjnego właśnie zgodnie z tym, czym w liturgii żyje Kościół, i umiejscowienie w centrum tego, nazwijmy to, oazowego roku, umiejscowienie w centrum tego centralnej oazy Matki, nie kiedy indziej, ale właśnie w dniu zesłania Ducha Świętego. To będziemy przeżywać za dwa tygodnie. To jest nasz wieczernik, w którym czekamy, aż zostaniemy umocnieni mocą z wysoka. I stąd jesteśmy rozesłani dopiero. Bo bez Ducha Świętego nie mamy po co ruszać. Nie mamy po co ruszać ani do ewangelizacji, ani na rekolekcje, ani w naszą codzienność, ani w życie naszych rodzin. I to się ma realizować w naszej codzienności, w naszym życiu, i tym osobistym, i tym rodzinnym. Tak to właśnie widział ksiądz Blachnicki. Warto sobie uświadomić, albo może przypomnieć, że właśnie już w najbliższy czwartek rozpoczyna się w Kościele nowenna przygotowująca nas do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Ojciec Franciszek zachęcał, w jakiejś formie każda rodzina powinna włączyć się do tej nowenny. Rodziny związane z ruchem Światło-Życie modlą się w ramach tej nowenny, szczególnie w intencji wakacyjnych oaz żywego Kościoła. Nowenna ta poprzedza tak zwaną centralną oazę Matkę w Krościenku, w uroczystość zesłania Ducha Świętego, która jest corocznym rozpoczęciem letniej akcji rekolekcyjnej. Ojciec Franciszek napisał te słowa w roku, w którym jako hasło pracy rocznej mieliśmy jedność w Duchu Świętym. Jakby przypomniał nam o tym. Myślę, że tym bardziej warto sobie to przypomnieć w roku, kiedy przeżywamy naszą roczną formację, kiedy już zaczniemy to przeżywać w mocy Ducha Świętego, jak głosi hasło roku. Warto też dzisiaj, kiedy jako członkowie domowego Kościoła, tej gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie, przeżywamy swoją pielgrzymkę do kaliskiego sanktuarium świętego Józefa. Chciałbym, byśmy teraz może właśnie w myśli nałożyli na siebie te dwa obrazy. Obraz świętego Józefa Kaliskiego i nasz znak, Fost Zoe. Zobaczmy, jak sobie to nałożymy na takiej przezroczystej folii, w naszej wyobraźni, której mamy dużo, to Omega będzie w tym samym miejscu, znak Ducha Świętego, w centrum. Nigdy o tym nie zapominajmy, bo niestety, podobnie jak często nie zauważamy, że Duch Święty jest i powinien być w centrum życia chrześcijańskiego, tak również często nie dostrzegamy Jego działania, Jego darów, którymi nas obdarza. My się co prawda uczymy formuły siedmiu darów Ducha Świętego, prawda? Przygotowując się do pierwszej komunii świętej, to już dawno temu było, czy do bierzmowania troszeczkę bliżej, prawda? Ale potem to jest zgodnie z zasadą 3Z, nie? Ale na pewno tego nie używamy w życiu. Dopiero gdzieś tam to nasze przebudzenie w Duchu Świętym, to nasze nawrócenie świadome, to nasza decyzja przyjęcia Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, jakby przybliża nas do tego, żeby ponownie to odkrywać.